Najpierw się przedstawimy po prostu jako rodzinka. Żona Agatka od razu rozwieje wątpliwości. Nie jest jedną z uczennic tutaj, nawet jeśli trochę wygląda. Jesteśmy już 5 lat po ślubie, dopiero w porównaniu z tymi, którzy przed nami się dzielili. Natomiast jest z nami Karolek, najstarszy tutaj. Jest Jasiuk, ten, który się bardziej przytula. Jest Pawełek na schodkach. Fajni tacy, każdy zupełnie inny. To jest niesamowite. Ktoś kiedyś powiedział, że dzieci są jak tabula rasa, taka czysta tabliczka. Ja sobie myślę, że ten ktoś chyba nie miał dzieci. Albo chyba się nimi nie zajmował. Może żona była z dziećmi, a on robił co innego, bo każdy jest jakąś niesamowitą tajemnicą, ma jakiś swój charakter, swoje potrzeby. Możliwe, że się one będą ujawniać w trakcie wykładu, dlatego prosimy was o wyrozumiałość. Różne rzeczy mogą się dziać. Ja nigdy nie wiem, co się będzie działo w trakcie. To już od nich zależy. Proszę was o wyrozumiałość od razu. Jest z nami też Basia, która patrzy z góry na nas, która bardzo krótko żyła pod sercem mamy, około 1,5 miesiąca. W kwietniu tego roku ją pożegnaliśmy. No i jest z nami po prostu. Pan Bóg daje jednym żyć 100 lat, innym 50, innym 1,5 miesiąca. No i trzeba to przyjąć i uszanować. Natomiast to jest człowiek już na tym najwcześniejszym etapie ze swoją tożsamością, ze swoim unikalnym kodem genetycznym. To nie jest jakiś problem filozoficzny, tylko to jest fakt, że Basia była z nami, że teraz jest z nami duchem i też na pewno tutaj nas wspiera. Jest z nami też jeszcze jedna istotka, prawdopodobnie, która już sobie rośnie właśnie też w tym apartamencie, gdzie była Basia. Dzięki. To są też brawa, wiecie co, zaskoczę was, ale dla siostry Maksymiliany, bo ja nie ogarniam tego, czym jest kobieca intuicja. Naprawdę. Ja mówiłem, że przyjeżdżamy z 3 dzieci, a siostra dała nam pokój 6-osobowy. Ja nie wiem, jak to działa, ale coś musi w tym być. Także dziękujemy za taką gościnność, że nasza fasolka też miała swoje łóżko, mimo że z niego nie skorzystała. No to tak w skrócie o nas. Natomiast tak, żeby was też trochę jakoś znać, czy mieć chociaż jakąś bazę. Wierzący jesteście, prawda? W większości, czy wszyscy raczej? Wierzący, prawda? Praktykujący pewnie też, prawda? Pytam, bo teraz jest taka moda, że się mówi wierzący, niepraktykujący. Moja żona się zdziwi tym, co teraz powiem, ale ja generalnie to jestem nudystą i też wegetarianinem. Tyle, że niepraktykującym. Wiem, że możecie powiedzieć, że to bez sensu. No bo to jest bez sensu, rzeczywiście. Jak się jest, to się tak działa i tak żyje, że się jest rzeczywiście. Więc mówienie, że ktoś wierzy i nie praktykuje, to jest jakiś tam absurd. Tak samo jak ja jestem tym nudystą i wegetarianinem niepraktykującym i moja żona jakoś to znosi. Dlaczego o tym mówię? Bo w tych kwestiach obrony życia, w których jestem zaangażowany, no na pewno nie jest tak, że nie odgrywa swojej roli wiara. Na pewno gdyby nie moja wiara, to bym się tym nie zajmował. To nie miałbym takiej determinacji, zapału do tego. Pewnie bym był informatykiem, takie studia kończyłem. Koledzy z roku gdzieś tam w trakcie studiów zostawali jakimiś wicemistrzami świata w programowaniu, jakieś później firmy zakładali. Ja już w trakcie studiów wiedziałem, że co innego jest dla mnie ważne. Miałem jakieś takie swoje też doświadczenia wiary. Pamiętam z wieku 15 lat, nie wskażę dokładnego dnia, momentu, ale dokładnie go pamiętam, jak on wyglądał. Kiedy gdzieś tam sobie leżałem po szkole swobodnie, na kanapie, widocznie nie było nic ciekawego w telewizji. I tak sobie myślałem, Panie Boże, Ty albo jesteś, albo Cię nie ma, prawda? No, tak logika czysta. No to, żeby Ciebie nie było, no to bez sensu. To jakiś absurd, przecież świat taki logiczny, piękny. No ale skoro jesteś, no to kurczę, pasowałoby coś z tym zrobić, prawda? Pasowałoby wreszcie zacząć żyć tak, jak ten fakt na to zasługuje. Faktycznie traktować Cię poważnie. To był jakiś taki niesamowity moment, kiedy po tym, jak właśnie gdzieś tak na czystą logikę sobie powiedziałem, dobra, Panie Boże, jakoś chcę z Tobą żyć, traktować Cię poważnie. Pamiętam ten moment jakiegoś ogromnego poruszenia, gdzieś tam łzy leciały strumieniami, jakieś takie mocne doświadczenie, dotknięcie Boga tego, że On faktycznie jest ze mną, jest przy mnie. Nie? Mówię o tym, bo na pewno takie momenty i wiara jako taka właśnie ma znaczenie dla tego, co teraz robię. Inny taki moment już z wieku późniejszego, no około 29-30 lat, teraz mam 31, rekolekcje, które organizowaliśmy wspólnie z Agatką i taka wieczorna modlitwa uwielbienia, gdzie ksiądz zapraszał po kolei każdego z nas, kładł ręce, modlił się. Ja pierwszy poszedłem, już tam był przygotowany taki jeden człowiek obok księdza po to, żeby łapać tych, którzy się będą wywracać, tak zwany spoczynek w Duchu Świętym. Ja rzeczywiście, gdy ksiądz się nade mną modlił, czułem, że jak tylko zamknę oczy, to się wywrócę. I myślę sobie, Panie Boże, ja Ci pomagał nie będę. Otworzyłem oczy najszerzej, jak tylko mogłem. Ale i tak dwie sekundy później leżałem jakoś tak dotknięty spotkaniem z Bogiem, Bożą miłością. Później następnego dnia, gdy się dzieliliśmy tym, co przeżyliśmy podczas tego wieczoru, to powiedziałem coś takiego, że to wiadomo, niesamowite przeżycie takie, o którym też fajnie jest właśnie mówić, tak jak tutaj teraz do Was, bo ono jest faktem, ono jest konkretem. Nie? Tego się nie da jakoś powiedzieć, że tego nie było. Natomiast gdybym miał położyć na wadze tak po dwóch stronach na szali, z jednej strony to doświadczenie, a z drugiej takie codzienne życie z Bogiem, takie działanie dla Niego, taka codzienna aktywność, praca z dzieciakami czy właśnie w różnych dziełach dobrych, to wybrałbym to drugie. To drugie jest dla mnie jakoś tak ważniejsze, mocniejsze, daje mi dużo więcej takiej siły wiary, takiej pewności, że Pan Bóg jest ze mną i że we wszystkim mnie wspiera, a ja staram się Jemu swoje 3 grosze dokładać. Trzeci jakiś kamyczek, gdzieś pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, taka decyzja chodzenia codziennie na mszę świętą. No bo skoro Pana Boga pasowałoby traktować poważnie, no to spróbujmy, nie? Codziennie do komunii. Niby tak prosta rzecz, nie? Można to sobie tak wrzucić w rytm, nic wielkiego. Ale minęło parę miesięcy, jakieś pół roku, gdy tak się spojrzałem na swoje życie i pomyślałem, kurczę, jestem jakimś zupełnie innym człowiekiem. Jakoś inaczej myślę, inaczej czuję, jakoś tak się wszystko układa. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś zaryzykuje, bo to nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie, nie? Jak się tak Pana Boga potraktuje poważnie, zacznie z Nim żyć faktycznie, przyjmować sakramenty, pozwalać, żeby to On w nas żył. Może ktoś kiedyś z Was zaryzykuje, będzie na tyle odważny i może już kto wiele z Was tak żyje i też ma to doświadczenie, że inaczej zupełnie wszystko wygląda. Inaczej się żyje, inaczej się myśli. Te wszystkie jakieś takie moje wypociny z mojego życia gdzieś tam o wierze, one sięgam po nie po to, żeby teraz tak bardzo mocno podkreślić jedną rzecz, że wiara owszem, bez niej pewnie bym nie robił tego, co robię. Pewnie bym sobie wiódł jakieś zupełnie inne życie, spokojne. Czyli motywacja wynika z wiary. To, że chcę to akurat robić, że działam w sprawie obrony życia w kontekście tych wszystkich problemów aborcji, eutanazji, in vitro, wielu, wielu innych. I rzeczywiście przestrzeń dla wiary jest w tym, że się nam chce to robić i że widzimy, że trzeba. Natomiast jeśli chodzi o poglądy, jakie mamy na tą rzecz, poglądy też Kościoła katolickiego, nauczanie Kościoła, to jest czysta przestrzeń faktów i rozsądku. Tylko i wyłącznie. Tutaj ukłon w stronę jeszcze raz siostry Maksymiliany, że zdecydowała się na taki krok, żeby każdy z was po tym spotkaniu dostał właśnie książkę Przewodnik Bioetyka dla Młodych. Bo tam nie, ta książka nie jest o wierze. Ta książka jest o faktach naukowych. O tym, że człowiek rzeczywiście zaczyna się w momencie poczęcia, połączenia się tej cząstki męskiej i żeńskiej, że tam już wtedy tworzy się unikalny kod genetyczny, on już przez całą resztę życia pozostanie ten sam. Każda najdrobniejsza komórka jest albo męska, albo żeńska. Nasza fasolka około dwumiesięczna już prawdopodobnie ma widoczne rączki, nóżki, nawet rzęsy, gdyby na tyle dokładny aparat przyłożyć, to prawdopodobnie byłyby już widoczne. Już od kilku tygodni bije serduszko tej osobie. Upewnimy się we wtorek na badaniu, czy faktycznie wszystko się prawidłowo rozwija, czy wszystko jest właśnie tak okej, jak to zazwyczaj ma miejsce. Natomiast to już jest człowiek, to nie jest kwestia filozofii, to nie jest kwestia religii. Mimo że wiele osób tak twierdzi, bo filozoficznie nie ma żadnego innego momentu podczas rozwoju człowieka, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że ten człowiek się teraz zaczyna, prawda? Tylko i wyłącznie ten jeden moment zapłodnienia, właśnie nowy zupełnie kod genetyczny, nowa zupełnie osoba, unikalna. Już od samego początku wiemy, że ta osoba prawdopodobnie będzie miała ciemne czy jasne włosy, ciemne czy jasne oczy, gdybyśmy byli w stanie się na ten kod genetyczny przypatrzeć. Już wtedy wiemy, że będzie miała tendencję do tego, żeby być wysoka lub niska. Jest konkretna, ma swoją tożsamość już od samego początku. No bo różnie się tam gimnastykują ci, którzy by chcieli myśleć inaczej. Mówią, że to dziecko nie ma świadomości, prawda? Czy wy jak śpicie, to macie świadomość? Wy pewnie jeszcze nie macie takich doświadczeń, mam nadzieję, ale niektórzy jak wypiją za dużo alkoholu, to mają świadomość. Nie mają, przez chwilę jest problem, nie? I co, powiemy, że oni wtedy przez parę godzin nie są ludźmi? Tak samo dziecko przez parę miesięcy, kiedy jeszcze się rozwija, jeszcze nie wszystko całkiem rozumie, czy ono nie jest człowiekiem? Jest. Jest cały czas od samego początku człowiekiem. Nawet taki cytat, mam ściągawkę, żeby pewne rzeczy wam mówić konkretnie, właśnie słowo w słowo, czy liczby precyzyjne podawać. Taki lekarz Bernard Nathanson powiedział kiedyś coś takiego: szczerze mówiąc, kiedy mam zły dzień, wcale nie jestem pewien, czy spełniam wszystkie wymagania, by móc nazywać się osobą. Oczywiście obśmiał te inne kryteria, no bo jedyne logiczne myślenie jest takie, że od początku mamy do czynienia z człowiekiem. Natomiast różne się zmyśla w problemy czy wątpliwości. Przepraszam, że tak mówię wprost, jeśli ktoś ma inne poglądy. No ja mam swoje, ja je prezentuję, nie mamy tutaj jak sobie podialogować. Jakby ktoś chciał, to możemy po wyjściu z sali. Natomiast w tym kontekście pamiętam dobrze taką jedną historię przez księdza znajomego opowiedzianą. Jak mówił, przyszedł do niego jeden człowiek kiedyś i koniecznie chciał z nim rozmawiać o Kościele, bo on tyle rzeczy ma do zarzucenia, z tyloma rzeczami on się nie zgadza w Kościele i on by chciał właśnie porozmawiać z księdzem. I ksiądz mu mówi: no to dobra, porozmawiamy. ale chodź, najpierw cię wyspowiadam. On mówi, dobra, dobrze, ale najpierw byśmy porozmawiali, bo ja tyle rzeczy tutaj, żebym nie zapomniał, nie? Ksiądz mówi, nie, jak chcesz gadać, to zróbmy tak, stawiam warunek, najpierw spowiedź, później rozmowa. Poprzepychali się tam jeszcze, podyskutowali, ale faktycznie zgodził się ten człowiek, wyspowiadał się ponoć mocno, głęboko i ksiądz pyta, no to co, to siadamy, gadamy, tak? On mówi, wie ksiądz co? W sumie to nie ma o czym rozmawiać. Czasem jest tak, że pewne rzeczy wydają nam się problemem intelektualnym, a one są tylko jakąś pochodną problemu, który jest w sercu. Czasem mamy w poglądach bałagan, bo on tylko odzwierciedla bałagan w sercu. I może być tak, że uporządkowanie serca właśnie sakramentami sprawi, że inaczej zaczynamy myśleć. Wszystko nagle jest jasne i oczywiste. No ale wróćmy do tych tematów aborcji, bo pewnie i innych z obrony życia, bo pewnie one są dla was też jakimś tematem rozmów. Warto wiele takich praktycznych rzeczy wiedzieć. Tutaj się tylko prześlizgniemy przez kilka wątków. A jeśli was one zainteresują, to sięgnijcie na poważnie po tą książeczkę. Sprawdźcie, że to jest konkret, że to jest nauka, która mówi o faktach i że chrześcijanin po prostu nie może tych faktów lekceważyć, bo tam jest drugi człowiek, który jest zabijany. To jest fakt, nawet jeśli on jest trudny dla wielu do zniesienia. Podczas II wojny światowej zginęło od 50 do 80 milionów, tak się szacuje, mniej więcej ludzi. Obecnie na skutek aborcji około 50 milionów ginie co roku. Przez te wszystkie lata, kiedy aborcja się rozwija na świecie, już około miliarda ludzi, osób tych najmniejszych, najbardziej bezbronnych, zostało zabitych. Bez żadnego znieczulenia. Znieczulenie może i było dla matki, a dla dziecka nie. To są fakty. I jak ktoś właśnie jest człowiekiem wrażliwym, to nie może pozostawać wobec tego obojętnym i dlatego często zaczyna działać w tej sprawie. Natomiast idźmy dalej po zagadnieniach. Okej, wielu nam powie, dobra, no to jest człowiek, niech wam będzie, w sensie, no nie przyznają nam tego, ale od razu zmienią wątek i powiedzą tak, ale przecież te tragiczne sytuacje matek, prawda, niektóre zostały zgwałcone, jaka to jest trauma i jak my możemy jej, tej matce, tej kobiecie kazać tą traumę znosić, przecież lepiej, żebyśmy tą traumę jakoś ucięli, zamknęli. Ładnie brzmi, prawda? Natomiast w takim naukowym instytucie Elliot Institute przebadano 192 zgwałcone kobiety, z których 2/3, 69% zdecydowało się urodzić. Co trzecia zdecydowała się wykonać aborcję. I po tym doświadczeniu tych wszystkich kobiet zapytano, jak się odnoszą już z dystansem do tego wydarzenia. I spośród tych kobiet, które dokonały aborcji, czyli ponad 100, 80% z nich żałuje. Uważa, że to było złe rozwiązanie. Uważa, że wcale nie pomogło w walce z traumą, a wręcz ją wzmocniło. Połowa z nich, z tych, które dokonały aborcji, przyznają, że to było pod presją otoczenia. Zazwyczaj dziewczynka, nastolatka, gdzieś tam pod presją rodziców, środowiska, nie była w stanie sama podjąć odważnej decyzji, tylko właśnie wydawało jej się, że aborcja jest jedynym rozwiązaniem. Natomiast spośród tych, które urodziło, jak myślicie, ile kobiet żałowało tej decyzji? Naprawdę, ani jedna. Konkretne badanie, 192 kobiety, czyli te około 60 kilku, które urodziło, ani jedna nie żałowała. Czyli to po prostu bzdura jest to, co w tych wywiadach gdzieś tam w mediach, o czym się mówi, co się podaje. Nie ma żadnych badań, kolejny fakt, żadnych badań dowodzących jakiekolwiek korzyści psychiczne, które by miały wynikać z aborcji po gwałcie właśnie. Nie ma. Jest za to wiele świadectw mówiących, że aborcja była drugim gwałtem. Gwałtem na tożsamości kobiety o wiele głębszym. Inny fakt, który to pokazuje, w całym społeczeństwie statystycznie, psychiatrycznie leczy się około 3% ludności. Po prostu chłodna statystyka, około 3% tych, którzy chodzą do psychologów, do psychiatrów. Wśród kobiet po aborcji to jest 25%. To są fakty. Więc nie jest to żadne dobrodziejstwo. Najmniejsze. Inne zamieszanie, inny zamęt, który się gdzieś tam w tych rozmowach szerzy, że co jak życie matki jest zagrożone, jak trzeba ratować i wtedy aborcja, ona jest konieczna. W 2012 roku, całkiem niedawno, zebrali się lekarze, ci, którzy faktycznie się znają na rzeczy. Nie ci, którzy chodzą na wywiady do telewizji, tylko ci, którzy pracują wokół tych spraw. I opublikowali taką deklarację dublińską. Ponad 1000 lekarzy już dzisiaj się podpisało pod tym dokumentem, 1013, gdy wczoraj sprawdzałem w internecie, na chwilę obecną, ginekologów, położnych, różnych specjalizacji lekarzy, podpisali dokument, w którym zadeklarowali, że z ich wiedzy medycznej, z ich doświadczenia są absolutnie pewni, że aborcja z perspektywy medycznej nigdy nie jest konieczna, by ocalić życie matki. Aborcja jako celowy zabieg, żeby tego dziecka się pozbyć. Owszem, może być tak, że pewne procedury leczące mogą być na tyle inwazyjne, że nie tylko szkodzą matce, ale też zaszkodzą dziecku. Oczywiście nie trzeba tutaj żadnych jakichś prawnych specjalnych przepisów, żeby po prostu lekarz taką procedurę inwazyjną prowadził. To jest normalne, że kobiety się leczy, że czasem to leczenie jest inwazyjne, że może zaszkodzić dziecku, że dziecko może nawet i zginąć w wyniku tego leczenia. Może też zginąć matka. Wiemy przecież, jak to jest z zabiegami i z operacjami. Ale nigdy aborcja jako oddzielny zabieg nie jest potrzebą medyczną. I pod tym się podpisują kolejni lekarze i to są fakty. Co jeszcze z tematu aborcji? No to wymieniam dwie z trzech takich prawnych w Polsce sytuacji, w których można legalnie, czyli w świetle prawa, wykonać aborcję. Trzecia to jest wyjątek, gdy dziecko jest ciężko chore, gdy jest jakaś wada. Nawet nie ma tutaj jasnej granicy postawionej, że na tyle już jest chore, że możemy zabić, czy nie możemy. Generalnie w wywiadach, jak wiecie, pewnie mówi się o tym, że jaka to jest trauma właśnie z takim dzieckiem żyć, jak można rodziców skazywać na ten ciężar, to dziecko skazywać na to, żeby żyło i się męczyło, prawda? My też się męczymy. Może ktoś, zastanawiam się, czy ktoś by tak na moje życie popatrzył. Jak czasem chodzę, dźwigam tych dwóch, nie? Na dwóch rękach. Ktoś by powiedział, ale on się męczy. Kurczę, może by mu pomóc, nie? Zakończyć mu na tym łespadole żywot. Po co ma się dalej męczyć? Ale nie, mi z tym dobrze. I jak spytacie dzieci z zespołem Downa na przykład, one są zazwyczaj dużo szczęśliwsze niż my, wiecie? Dużo łatwiej potrafią okazywać emocje, miłość, czułość. Może będziecie mieli kiedyś tą przyjemność, żeby spotkać, pobyć chwilę z takim dzieckiem. One chcą żyć, są szczęśliwe. Każde stworzenie ma w sobie taki pęd do tego, żeby życie podtrzymywać. Natomiast właśnie są ci, którzy stoją z boku i mówią, nie? To życie nie jest wystarczająco użyteczne. Może ci niech żyją, a ci niech nie żyją, prawda? Aż się prosi, żeby zrobić takie historyczne porównania, bo już tak było, że oceniano ludzi, gdzie mówiono, że ci innej rasy, innego koloru skóry, że ci czarni to będą naszymi niewolnikami, tak? Bo to są mniej ludzie jakoś tak i my mamy prawo o nich decydować, o ich życiu i śmierci. Na szczęście się jakoś cywilizacyjnie z tego wydobyliśmy. Olbrzymią walką wspaniałych ludzi zrozumieliśmy jako społeczeństwo, jaka cywilizacja, że tak nie można myśleć i traktować innych. Z traumą wszyscy wspominamy właśnie II wojnę światową i tą selekcję osób pochodzenia żydowskiego, gdzie mówiono, no, pozbądźmy się ich, oni ci niech żyją, a ci niech nie żyją. No i też patrzymy na to dzisiaj z wyrzutem sumienia olbrzymim i z takim pragnieniem, żeby to nigdy się nie powtórzyło. Nigdy. To się mówi głośno, żeby nigdy więcej coś takiego się nie działo. A to się dzieje. Cały czas, po cichutku. Decydujemy, że ten jest chciany, a ten jest niechciany. Procedura in vitro. Przechodzę do drugiego tematu. To są w tej książeczce, którą dostaniecie, czy już niektórzy dostali, to są konkretne rozdziały. Posegregowane, żeby nikomu się nie wydawało, że jest jakieś zamieszanie, że jest jakiś nieporządek. Nie, wszystko czarne na białym z obrazkami kolorowymi, bardzo czytelnie od siebie oddzielone i przekazane. W in vitro mamy z czymś takim właśnie do czynienia, że poza organizmem matki te zarodki konkretnych ludzi powołujemy do istnienia i decydujemy, którzy się nadają do tego, żeby je wszczepić później, wszczepić z powrotem i żeby żyły, a które nie. W dyskusjach możecie spotkać jakieś takie opinie, że no to dążymy w tym kierunku, żeby nawet wszystkie te powołane do życia istoty gdzieś tam otaczać troską. Owszem, ładnie brzmi. A wiecie, jakie są fakty? Wielka Brytania, lata, największe takie statystyki, do których dostęp udało nam się zdobyć, lata 1991-2005, czyli na przestrzeni 15 lat, zostało wytworzonych 2 137 924 ludzkie embriony, urodzonych 109 469, jedno dziecko na 20 miało szansę się urodzić w tych latach, z 2 000 000 zaledwie 100 tysięcy w Wielkiej Brytanii w tych latach. To są starsze badania, 2005, prawda? Teraz te nowsze mówią o innej nawet proporcji, 1 do 34. Jedno dziecko urodzone na 34 powołane do istnienia. Horror. Coś niesamowitego. Coś, co wobec czego trudno przejść obojętnie. Inne tematy. Pigułka antykoncepcyjna, taka wygoda, prawda, dla niektórych, żeby się cieszyć życiem i jakąś taką dziwnie rozumianą wolnością. No i mówi się, że to antykoncepcja to nawet jest po to, żeby nie było aborcji, prawda? Bo jak zapobiegniemy przed, to nie będzie później. Wiecie, jakie są fakty? 4 rodzaje działania naraz ma taka nowoczesna pigułka antykoncepcyjna. 4 takie hormonalne, że tak powiem, rodzaje wpływania na organizm matki. I jeden z nich rzeczywiście polega na tym, żeby przeszkodzić w tym, żeby się plemnik z komórką jajową połączył. 3 pozostałe rodzaje oddziaływania hormonalnego służą temu, żeby ten zarodek, który już się pojawił, żeby się nie zagnieździł. Czyli mamy człowieka, któremu nie pozwalamy się tam rozgościć. Mówimy, nie chcemy cię tu. no i on ginie. To takie są skutki. Owszem, faktem jest, że w sposób naturalny też wiele z tych zarodków ginie. Nasza Basia po półtora miesiąca, wiele innych, ale gdy my zaczynamy do tego rękę przykładać, to już nie jest obojętne. Też moralnie dla nas, nie tylko temu dziecku wyrządzamy krzywdę, ale sobie też. To w nas jest. Mnóstwo historii takich zupełnie niewiarygodnych. Nie tylko kobiet, które po aborcji mają tak zwany syndrom aborcyjny, właśnie traumy, różne problemy psychiczne, śni im się to dziecko gdzieś po nocach, ale niesamowite opowieści dzieci, rodzeństw, dzieci właśnie tych różnych kobiet, małżeństw, którym nigdy nikt nie powiedział, że doszło gdzieś po drodze do aborcji, ale one same mają, nie wiadomo skąd, jakieś przekonanie, że miały brata, że miały siostrę. I zaczynają o tym mówić i nagle mama jest w szoku, bo musi przyznać, rzeczywiście miałeś brata, miałeś siostrę. To są fakty, te konkretne osoby, które konkretne rzeczy przeżywają. Tych historii jest mnóstwo. Eutanazja jako oddzielny problem, no bo ci ludzie chorzy, starsi też się męczą, prawda, cierpią. Może by im to cierpienie skrócić. Jak można być tak nieludzkim, żeby im kazać żyć? Taką argumentację się słyszy. Fakty, jakie są? Na przykład pan Zbigniew Żylicz, to jest lekarz z Polski. I to jest założyciel pierwszego w Holandii hospicjum. I wiecie, co on mówi? Że 80% osób, które poprosiły go o eutanazję, po tym jak ich objęto u niego opieką paliatywną, czyli zatroszczono się o tych ludzi, podano środki przeciwbólowe. Dziś technika i medycyna tak poszła do przodu, że można zadbać naprawdę o to w 100%, żeby człowieka nie bolało. W większości przypadków, no nie chcę tutaj postawić tego radykalnie, bo nie jestem ekspertem, lekarzem, ale przekazuję to, co mówią inni, którzy się w tych tematach poruszają. Inna osoba, Willy Ebers, też z takiego hospicjum Zeisterwoude, w wywiadzie w Polsce, w gazecie Wprost nawet opublikowanym, opowiadała, że u niej żaden z pacjentów, którzy życzyli sobie eutanazji, konkretnie życzyli sobie eutanazji, a później do niej trafili. Po otrzymaniu opieki żaden już nie ponawiał nigdy prośby o uśmiercenie. Ani jeden. Czyli to, czego ci ludzie potrzebują, to no nie jest pomoc w śmierci, samobójstwo, czy odłączenie od odżywienia, które jest też okropnym rodzajem śmierci. Ale to, czego potrzebują, to troska, ciepło. To drugi człowiek, to miłość konkretna, pewnie ta, o której dużo więcej tutaj już wybrzmiało przez mądrzejszych ode mnie mówione. Chciałbym, żeby pozostało u was takie przekonanie, że te wszystkie tematy, naprawdę wszystkie, nie tylko te, które tutaj tak zupełnie jako przykładowe rzuciliśmy, ale te wszystkie tematy, moje osobiste, Fundacji Jeden z Nas, jako zupełnie świeckiej instytucji, ale też zazwyczaj te same właśnie poglądy Kościoła katolickiego na te tematy, one są do bólu logiczne, do bólu spójne, oparte na faktach. Edukacja seksualna jako też temat jakiś kontrowersyjny. No to jedna pani z organizacji aborcyjnej, kiedy się przyznała w jednym wywiadzie, że generalnie mieli taką marketingową strategię, jak sprzedawać aborcję i też właśnie antykoncepcję jakoś tak owocnie. I ta strategia się nazywała właśnie edukacja seksualna. To niekoniecznie jest to, czego my potrzebujemy, ale to jest na pewno to, czego potrzebuje biznes. Słuchajcie, rynek in vitro w USA to jest 3 miliardy dolarów. Przeciętna klinika in vitro 3 miliony zysku przynosi, przeciętna taka. W firmie Bayer, czyli konkretnej jednej z firm produkujących też tabletki antykoncepcyjne, jedna tylko tabletka, jeden produkt przyniósł w 2010 roku, w jednym roku tylko 1,5 miliarda dolarów zysku. To są takie pieniądze i takie interesy tych firm, na których no, my wszyscy nieraz cierpimy. Bo to nie jest ten tryb życia, ten system wartości, to nie jest to, czego nam naprawdę potrzeba. Josh McDowell, taki słynny człowiek ze Stanów Zjednoczonych, mówiący wiele dobrego właśnie w tych tematach miłości, ale też edukacji seksualnej, mówi, może mu przyznacie rację. Nie wiem, to pytanie do was, ale on mówi tak, nastolatki rozpaczliwie błagają o miłość, a my wyjaśniamy im, jak uprawiać bezpieczny seks. Pragną, aby ktoś je przytulił, a my dajemy im prezerwatywę. I tak też pewna nastolatka mówi, byłam marionetką w rękach każdego mężczyzny, który powiedział, że mnie kocha, ponieważ rozpaczliwie pragnęłam, żeby właśnie ktoś mnie pokochał bezwarunkowo. To jest to, czego my potrzebujemy. To jest to, co naprawdę się liczy. Co Bogu dzięki większość z nas pewnie dostała w rodzinach, dostajemy w szkole od wspaniałych ludzi, dostajemy w kościele, przede wszystkim w tej najpiękniejszej relacji z Bogiem. To jest to, czego nam naprawdę trzeba. Natomiast zamykając z powrotem przestrzeń faktów, wrócę do wiary, no bo tak jak mówiłem, fakty są jakie są, poglądy moje, jestem o tym przekonany, możemy dyskutować, są do bólu logiczne, ale pewnie gdyby nie wiara, i wrażliwość z tym związana, pewnie bym się tym nie zajmował, nie? Nie spędziłbym połowy życia w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Tam nie zajmował się właśnie obroną życia, co mnie przyprowadziło do tego, żeby założyć fundację Jeden z Nas, konkretną inicjatywę prawną, próbę wpływu na to, żeby zmieniać prawo, przepisy, też konkretną działalność w internecie, jakieś kampanie, coś, w czym wy też możecie wziąć udział. Ile obrazków fajnych krąży po internecie, czasem wystarczy udostępnić i już kilkadziesiąt osób więcej to zobaczy, może się zastanowi, no bo jak to opublikował mój kolega, koleżanka, może o tym pogadamy, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat, ktoś pięknie tak kiedyś powiedział i to jest faktem, może wielu z was będzie miało przyjemność uratować jedno życie, może wiele więcej. Jedno myślę, że warto podkreślić, wobec tych tematów nie można być obojętnym. Jan Paweł II pięknie mówił, że przyszłość Polski zależy od was młodych i musi od was zależeć. To wasze być i mieć. Na Westerplatte słynne słowa, że są takie sprawy, od których nie można uciec, nie można zdezerterować. Sumienie się domaga tego, żeby świat zmieniać, żeby za świat się czuć odpowiedzialnym, żeby może właśnie zaangażować się w obronę życia, może w wiele innych dobrych tematów, może na początku dobrze poznać te treści, o których możecie gadać z rówieśnikami. Natomiast może za parę lat też założyć piękną rodzinę. Moja działalność gdzieś tam na zewnątrz, właśnie w polityce, w nauce, nic by nie była warta, gdyby nie właśnie Agatka, wspaniała żona, która we wszystkim wspiera, która jest z chłopcami, która ten ciężar naszego życia rodzinnego tak naprawdę dźwiga. Adam Mickiewicz coś takiego kiedyś napisał, że w słowach tylko chęć widzi, w działaniu potęgę. Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę. A na pewno trudniej dzień dobrze przeżyć, niż powiedzieć jakiś wykład. Także ja tutaj sobie coś mówię, ale właśnie Agatka, moja żona, to jest osoba, która tak naprawdę dźwiga ciężar naszego życia, wychowania chłopców. Owszem, ja też, ale te siły są rozłożone. Wam też tego życzę. Pięknego zaangażowania w dobre rzeczy i poczucia odpowiedzialności za swoją rodzinę, za swoje otoczenie i za świat. Poczucia odpowiedzialności, przed którym nie można uciec, nie można zdezerterować. Nie warto, bo chcemy i my być szczęśliwi i świat zmienia się na lepszy i bardziej szczęśliwy. Tego wam życzę i niech wam w tym wszystkim Pan Bóg błogosławi. Dziękujemy.